Witam serdecznie, to jest kolejny live Partii Razem, kolejny ekonomiczny czwartek. Ja się nazywam Maciej Szlinder, jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem i tak jak zapowiedziałem w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o kwestiach sankcji na Rosję, a dzisiaj porozmawiamy o kwestii wsparcia dla Ukrainy, wsparcia finansowego, a konkretnie o kwestii długu. I dlatego zaprosiłem dzisiaj, jest ze mną Hubert Walczyński, ekonomista, nauczyciel ekonomii, publicysta ekonomiczny, redaktor.
Witam Cię, Hubert. Miło.
Bardzo się cieszę, dziękuję Ci, że jesteś tutaj z nami. No więc dużo mówimy o tym, jak wspierać, wszyscy żyjemy oczywiście kwestią wojny w Ukrainie, inwazją rosyjską. Zastanawiam się nad tym, jak możemy wesprzeć, jak można pomóc. Mówimy dużo o pomocy humanitarnej, o pomocy uchodźcom, o dostarczaniu broni, o pomocy militarnej, ale też warto porozmawiać o pomocy finansowej. No i socjalny ruch, to jest taka grupa aktywistów i aktywistek, zaproponowała i złożyła taką petycję, pod którą można się podpisać. Celem tej petycji jest przekonanie do umorzenia ukraińskiego długu publicznego. Ten postulat popiera także szereg związków zawodowych ukraińskich, które reprezentują kilka milionów pracowników i pracownic z tego kraju. Zastanówmy się nad tym, czy to jest dobry postulat, dlaczego warto go wspierać, jakie są argumenty za, jakie są argumenty przeciw. Ale zanim przejdziemy do bardzo konkretnego przypadku długu ukraińskiego w tym kontekście wojennym, chciałem zapytać w ogóle o takie bardziej ogólniejsze spojrzenie na dług, bo jak mówimy często o umarzaniu długów, o tym, że nie należy płacić jakichś długów, tę samą dyskusję mieliśmy przede wszystkim chociażby w wypadku kryzysu greckiego, no to w Polsce pojawia się larum, jak to, jak ktoś zaciągnął dług, no to przecież musi spłacać. To jest nieuczciwe, niemoralne, żeby długów nie spłacać. Co więcej, nie myślą tak nie tylko Polacy, ale też dowiedziałem się, że tuż przed wojną w Finlandii było takie badanie opinii publicznej i rzeczą, którą najbardziej Finowie się obawiali, było właśnie duże zadłużenie. Nie właśnie wojna, nie jakieś cięcia, nie jakieś bezrobocie, nie pandemia, tylko właśnie kwestia wielkiego zadłużenia. No więc dług jest pewnym takim dość zmitologizowanym tematem. Chciałem Cię zapytać, ale czym tak do końca jest? Znaczy, czym jest dług w ogóle i czym jest dług publiczny?
No to ja bym chciał zacząć od właśnie rysu historycznego, bo mam wrażenie, że to wszystko, o czym mówisz, jest wynikiem tego, że dług ma taki dwojaki charakter w historii społecznej i w naszym życiu codziennym dzisiaj również. I ten dwojaki charakter opiera się na tym, że po pierwsze, dług jest podstawą relacji społecznych i zawsze był. I możemy to zobaczyć dzisiaj, jak sobie pomyślimy chociażby o długach, które mamy wobec swoich rodziców, wobec swoich małżonków, wobec swoich przyjaciół. Długach, które są nie wycenione w pieniądzu, ale są oparte na wieloletnich przysługach, na tym, że nasi rodzice nas wychowali, opłacili naszą edukację i tak dalej. I w tym sensie dług jest, bez długu tego rodzaju, nie pieniężnego, ale właśnie takiego społecznego, żadne społeczeństwo chyba nigdy nie istniało. I to też widać, jak się spojrzy na sprawę historyczno-antropologicznie. To znaczy przed tym, jak istniały gospodarki oparte na pieniądzu, to istniały gospodarki oparte na długu. Przed pieniądzem dominującą formą organizowania życia społecznego nie był żaden barter, że ktoś produkował podkowy, a ktoś inny łowił ryby i ten pierwszy, jak chciał mieć rybę, to musiał się wymienić podkowa za rybę, bo taki system jest absurdalny, nigdy nie mógłby sprawnie funkcjonować i dlatego też nigdy nie funkcjonował, tylko taką podstawową formą organizacji życia społecznego przed pieniądzem był właśnie dług, to znaczy...
Tu ci tylko na chwilkę przerwę. Zachęcam do odsłuchania, bo cały mieliśmy też ekonomiczny czwartek właśnie na temat pieniądza, który właśnie mierzył się z tym fałszywym wizją o pieniądze, że to najpierw był właśnie barter, a potem dopiero powstał pieniądz. To jest live z zeszłego roku z doktorem Iwą Augustyńskim, także zachęcam, jeżeli ktoś chciałby ten temat szerzej poznać, to tam sięgnąć i już.
Więc to jest pierwsza kwestia, czyli ta powszechność długu i jego podstawa w relacjach społecznych, a z drugiej strony mamy ten problem, że dług od zawsze jest pewnym narzędziem przemocy i ucisku i rodzi w nas taki moralny zamęt, bo kto komu zwykle pożycza pieniądze? To znaczy pożycza pieniądze zwykle ten, kto ma, temu, kto nie ma. Ten, kto jest w dobrej sytuacji finansowej, temu, komu nagle zachorowało dziecko, kto musi jakieś nagłe wydatki ponieść i tak dalej, i tak dalej. Więc są to zwykle zobowiązania biednych wobec bogatych, takie przeciwieństwo jałmużny, a jednocześnie przez to, że mamy tą podstawę społeczną opartą jednak na tym, że te długi się wyrównuje i się spłaca, no to mamy poczucie, że te długi trzeba oddawać. Natomiast one się nawarstwiają, one przyjmują często bezosobowe formy i przez to też, jak David Graeber, który napisał chyba największą, najobszerniejszą historię długu, od tytule dług taką książkę szeroką, on pisze, że przez ostatnie 5000 lat praktycznie wszystkie powstania ludowe zaczynały się w ten sam sposób i z zadziwiającą regularnością, czyli od rytualnego zniszczenia rejestru długów, czy to były tabliczki, czy papirusy, czy księgi, więc widzimy, że ten opór społeczny wobec jakiejś formy opresji czy tyrańskiej władzy despotycznej bardzo często zaczyna się od tego, że orientujemy się, że te zobowiązania biednych wobec bogatych są dogłębnie niesprawiedliwe, często już są bardzo nieosobowe, to znaczy to nie jest tak, że ja komuś coś pożyczyłem i on mi nie chce oddać, tylko to jest tak, że 30 lat temu ktoś coś komuś pożyczył, później rosły od tego odsetki, oddawano, nie wiem, dzieci w niewolę, to są za długi to jest coś, co ciągle istnieje w Indiach na przykład, no i w pewnym momencie transformacji systemu orientujemy się, że cały ten porządek musi być zburzony, żeby na nim zbudować coś nowego.
Czy tylko w wypadku pewnej transformacji, bo niektóre cywilizacje, niektóre kultury wynalazły sobie taki sposób, że co jakiś czas po prostu kasowały
tak, dług. Tak, no na przykład w tradycji judaistycznej istniała właśnie instytucja długu szabasowego i długu jubileuszowego, czyli co chyba 7 i 60 lat było umorzenie długów i co 60 lat było oddanie ziemi tym, którzy pierwotnie ją posiadali. Więc rzeczywiście istniały takie mechanizmy. U nas dzisiaj takie mechanizmy w zasadzie nie istnieją. Natomiast to wszystko sprawia, że możemy sobie popatrzeć na te długi jako na coś, co nie jest jakimś absolutnym prawem natury ani społecznym, że musimy zawsze zwracać nasze długi. I taką pracę przejdziemy teraz do już nowożytności. W 1927 roku taki rosyjski prawnik i historyk prawa Aleksander Nahum Sack napisał pracę poświęconą temu, jak długi publiczne były albo nie były uznawane przez kolejne władze, które przychodziły po jakichś nagłych wstrząsach politycznych. I on po prostu analizował to, jak historycznie zmieniała się władza i czy te władze uznawały poprzednie długi poprzedniej władzy. Aleksander Sack jest znany z tego, że on stworzył taką kategorię, opisał ją w zasadzie pierwszy raz, bo on też nie był żadnym aktywistą na rzecz umarzania długów, ale on opisał taką kategorię długów haniebnych albo długów odrażających. To ma różne tłumaczenia, po angielsku się odious debts nazywa. I te długi haniebne albo odrażające to są długi, które zostały zaciągnięte przez władzę, może być nawet demokratyczną, ale które zostały wykorzystane przeciwko interesom narodu i których wierzyciele, czy ci, którzy te długi dawali, o tym wiedzieli. I Sack pokazywał, że w przypadku takich długów właśnie odrażających, haniebnych, bardzo często odmawiano ich spłaty, po prostu kierując się interesem społecznym. To znaczy uznawano, że istnieją potrzeby nadrzędne wobec spłacania długów, na przykład zachowanie pewnej jakości życia obywateli, finansowanie podstawowych usług, a jeżeli te długi były zaciągnięte na poczet tego, żeby działać przeciwko interesowi narodu, no to tych długów po prostu nie trzeba spłacać. I historia jest pełna takich przypadków. I takim przypadkiem jednym może być na przykład przypadek Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Znaczy wojna secesyjna kończy się w 1865 roku. Trzy lata później wchodzi 14. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi, że Stany respektują długi publiczne i długi zaciągane przez poszczególne jednostki, ale nie wtedy, kiedy to były pieniądze wykorzystywane na walkę ze Stanami Zjednoczonymi, czyli w domyśle właśnie, że oni nie będą honorować długów konfederatów, które były zaciągane na poczet walki z Północą.
Czyli jeżeli jakieś państwo zaciągnęło dług po to, żeby walczyć w gruncie rzeczy z częścią swoich obywateli, to jest coś, czego ci obywatele potem nie muszą spłacać, co wydaje się
tak,
dość oczywiste.
Tak. Tak to byłaby sytuacja, że musielibyśmy spłacać pieniądze, które poszły na przykład uzbrojenie tego, z kim walczyliśmy, co?
Otóż to.
Co jest dogłębnie absurdalne. W Polsce, w historii Polski również mamy takie przypadki, to znaczy na przykład traktat wersalski, jak Polska odzyskiwała niepodległość, no to artykuł 255 traktatu wersalskiego mówił o tym, że Polska nie przejmuje długów po Niemczech. Co ciekawe, tam w ogóle pada fraza, że te długi, które były na poczet kolonizacji Polski przez Niemcy zaciągane, że one są wyłączone z tego, co musi zostać spłacone. I takich przypadków było wiele i w XIX, i w XX wieku. Po 1990 roku i po upadku ZSRR-u, znaczy w 1990 roku, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia uzyskiwały niepodległość, one nie przyjęły na siebie długów Związku Radzieckiego, bo uznały, że to nie był ich dług i że nie był w interesie ich narodów zaciągany. Takich przypadków było dużo w krajach Ameryki Południowej. Najbardziej świeżym sprzed kilkunastu lat to jest przypadek ekwadorski Rafaela Correry, takiego socjalistycznego prezydenta, który właśnie postanowił zawalczyć z długami, które ten kraj niszczyły. To znaczy ekwadorskie długi w pewnym momencie, ich obsługa kosztowała 50% budżetu rocznego.
Czyli połowę całego budżetu wydawano na to, żeby obsługiwać dług publiczny.
Tak, i Correra to był jedyny znany mi przykład. Correra powołał audyt międzynarodowy ekonomistów z różnych opcji, którzy mieli zbadać, na co te pieniądze poszły, kto je zaciągnął i komu są winni. No i ten audyt wykazał, że większość tych długów została zaciągnięta podczas hunty wojskowej w latach 70. Lata 70. to jest w ogóle okres ekspansji kredytowej, kiedy bardzo wiele krajów trzeciego świata zadłuża się bardzo mocno, a w zasadzie nie kraje się zadłużają, tylko ich często niedemokratycznie wybrani liderzy, tyrani, czy różnie to nazwać. No i później przez kolejne 20 lat się często zmusza dosłownie głodujące społeczeństwa do spłacania tych długów. One narastają. Takim przełomowym okresem jeszcze jest 79. rok, kiedy Paul Volcker podnosi stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a te długi wszystkie są w dolarach, więc poziom zadłużenia tych krajów nagle nagle, bez ich żadnego udziału w tym ani winy, rośnie radykalnie i koszt spłacania tych odsetek rosną. Więc Correra właśnie z takim długiem, który się nawarstwiał przez lata, walczył i rzeczywiście udało mu się zredukować ten dług o 1/3, jeżeli się nie mylę, w 2009 roku. Więc takich przykładów mamy dużo. Mamy bardzo...
Jakbyśmy chcieli to wyjaśnić, bo rozumiem, że wiedział, że ten dług zżera ogromną część budżetu tego kraju, powołał taki audyt, czy poprosił o powołanie takiego audytu międzynarodowego, który stwierdził, jakie są źródła tego długu i potem co? Po prostu uznał, że części tych długów nie płaci.
W gruncie rzeczy tak to często wygląda. I podobnie to wyglądało w... To też nie był audyt żaden instytucji międzynarodowej. Problem jest taki, że nie istnieje żadne ciało międzynarodowe, które zajmuje się tym badaniem, które długi wobec kogo są słuszne, uczciwe i zostały zaciągane na poczet korzyści, interesu obywateli, a które nie. O takie ciało zresztą pan Sack, który tą historią się zajmował, wnioskował, że powinno istnieć, no nie istnieje. Natomiast tak, często to po prostu wygląda tak, że kraje uznają, że część ich zadłużenia jest niesłuszna i nie muszą jej spłacać. Czasem polega to na tym, że się renegocjuje poziom tego zadłużenia i się go redukuje na przykład właśnie o 1/3, o 1/4, czasem odkupując ten dług po prostu na rynku wtórnym za pewną drobną część jego wartości pierwotnej, bo wiadomo, że tego długu w wartości pierwotnej nikt nie spłaci, bo po prostu władza polityczna nie wyraża takiej ochoty. No i można tu oczywiście zapytać, no ale kto komuś takiemu później pożyczy pieniądze? Kto takiemu państwu później pożyczy pieniądze? No i odpowiedź, znowu historia mówi, że w zasadzie, no pożyczą, no. To znaczy przykład jeden to jest Portugalia. Portugalia w 1837 roku odmawia spłacania części swoich długów. Kilka lat później znowu się zadłuża międzynarodowo i nie ma z tym żadnego problemu. Rosja radziecka. Po rewolucji lutowej Rosja nie uznaje żadnych długów, które mieli carowie i uznają, że no, to były długi carów, a nie długi społeczeństwa. I oni się tam przez 7-8 lat bujają jeszcze z klubem paryskim i na różnych międzynarodowych negocjacjach, ale Rosja radziecka też mówi, że oni sami od nikogo nie oczekują spłat innych długów, po prostu resetujemy sytuację. I znowu okazuje się, że parę lat później Rosja znowu jest w stanie się zadłużać, więc ten poziom zachwiania zaufania jest często bardziej się go boimy być może, niż on rzeczywiście istnieje. Takie są te historyczne przykłady.
No często też o tym zachwianiu zaufania mówią ci, którym długi mają być niespłacone, w związku z tym, że mają też często wpływ na media, co jest dość oczywiste.
I jeszcze taki też przykład, który już schodząc do współczesności, myślę, że warto, żebyśmy o nim pomyśleli i porozmawiali, to jest kwestia Grecji. Tak? Grecja przeszła ogromny kryzys zadłużeniowy ponad 10 lat temu już w tej chwili. Jeżeli sobie popatrzymy na warunki, które się nakłada na państwa, które mają spłacać swoje długi, no to okazuje się, że na przykład warunki, które nałożono Grecji, były dużo bardziej ostre niż warunki, które nałożono Niemcom po II wojnie światowej w ramach reparacji. W ramach umów, które były międzynarodowo podpisywane po II wojnie światowej, Niemcy miały obowiązek spłacać swoje reparacje, ale tak długo, jak to nie narusza ich wewnętrznej stabilności gospodarczej, nie powoduje wysokich poziomów inflacji, nie powoduje wysokich poziomów bezrobocia i nie narusza możliwości finansowania edukacji, służby zdrowia itd., itd. Więc mamy w 1944-1945 roku po wojnie, w momencie, w którym kraj, który napadł i próbował przejąć i pokonać większość krajów europejskich, musi zapłacić reparacje, no to uznajemy, że okej, zapłacą, ale niech ludzie nie głodują przez to na przykład, prawda? W kontekście długów współczesnych, czy Grecji, czy krajów trzeciego świata z lat 70. 80. No okazuje się, że 40 lat po wojnie już nie mamy w sobie nawet tyle wyrozumiałości, mimo że nikt tu nie rozpętał żadnej wojny i nikt tu nie próbował, nikt tu nie dokonał ludobójstwa i nikt tu nie próbował przejąć i pokonać innych krajów w Europie.
I co więcej, bo jedno to mówisz o tych warunkach, to bardzo słuszne, ale też Niemcom w 53. część tego zadłużenia również umorzono po prostu.
Tak,
więc
tak.
Mamy brak warunków oraz łatwość jednak umorzenia części długu, co później rzeczywiście już było sytuacją niespotykaną.
Tak, no z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że wielu krajom ubogim też umarzano część długów, tylko zwykle odbywało się to za pomocą tak zwanych programów restrukturyzacyjnych, stabilizacyjnych, które po prostu polegały na tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy przejmie część zadłużenia innych krajów, umorzy część, ale tak naprawdę przestajecie mieć jakąkolwiek kontrolę polityczną nad swoją gospodarką i wszystko trzeba zderegulować, wszystko trzeba sprywatyzować, ściąć wydatki na medycynę, na służbę zdrowia itd., itd. Więc w gruncie rzeczy były te umorzenia, tylko one były za pozbawienie krajów często ubogich zupełnej kontroli nad ich własną gospodarką i to często niestety nie w ich interesie. To znaczy wtedy te recepty się wydawały świetnymi receptami na rozwój gospodarczy. Dzisiaj mało kto ma wątpliwości, że to były złe recepty i kraje raczej nie wydźwignęły się z ubóstwa, a raczej się w nim pogrążyły z tego powodu.
Więc to były raczej takie recepty, które nie miały pomóc temu społeczeństwu wyjść z zadłużenia, ale jeszcze bardziej uzależnić od tak naprawdę kredytodawców. I to jest rzecz, która się powtarza. Czy możemy już przejść do Ukrainy? Czy
oczywiście.
Jeszcze... Dobrze, to ja już bym przeszedł do sytuacji ukraińskiej, która nas oczywiście najbardziej interesuje. W tym kontekście tego historycznego wstępu, za który się bardzo, bardzo dziękuję. Dług ukraiński. Mówi się, że całkiem spory, powyżej 60% ukraińskiego PKB.
My 61 mamy... chyba, prawda? Także tak powyżej...
61, tak, no więc no, niewiele powyżej, ale no, u nas to 60% ma znaczenie, bo my mamy wpisane w różne, różnego rodzaju regulacje prawne, więc to jest jakiś taki punkt odniesienia, ale w porównaniu z innymi krajami, umówmy się, to nie jest jakiś taki bardzo wysoki, mamy państwa, które mają
Japonia znacznie, ponad 200, tak?
Znacznie więcej. To jest 125 miliardów dolarów. Jak z obsługą tego długu?
Obsługa w przyszłym roku jest szacowana na 6,2 miliarda dolarów, czyli tyle, około 12% budżetu. Budżet Ukrainy planowany na 2022 rok to był 48, równa wartość 48 miliardów dolarów, czyli jest około 12%. No to jest bardzo dużo. Polska wydaje dużo mniej procent wydatków na obsługę swojego długu publicznego. Tak proporcjonalnie no polski budżet to jest 400 miliardów złotych, czyli to jest tak jak my byśmy 48 miliardów przeznaczali na obsługę zadłużenia. My przeznaczamy około ponad 30 na program 500+, chyba największy program socjalny w polskiej historii. No to tak jakbyśmy jeszcze więcej przeznaczali po prostu na spłatę zobowiązań wobec zwykle zachodnich wierzycieli.
No i Ukraina jest w stanie wojny, to znaczy, że musi wydawać te ponad 10% swojego budżetu na spłatę długu, a jednocześnie, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe, no, które no, teraz są akurat dość istotne, to jest tego znacznie, znacznie mniej. O ile dobrze pamiętam, to około 4% budżetu idzie na wydatki zbrojenia. Dla porównania jeszcze jedna dana, to też wynika oczywiście z poziomu oprocentowania obligacji, nie tylko z wysokości samego długu, ale także na przykład takich właśnie zmiennych. No i na przykład oprocentowanie obligacji jednorocznych to jest 14%, a w Polsce jednoroczna obligacja to jest wyłącznie 3%, co pokazuje tą różnicę w tym, jak ten dług jest ciężki, nawet jeżeli on jest podobny, jeżeli chodzi o wysokość. Zanim przejdziemy do tego, wobec kogo jest do końca ten dług, to jeszcze powiedzmy sobie kilka słów o tym, jak on się rozwijał. Bo dzisiaj rzeczywiście on wynosi około 125 miliardów dolarów, ale on oczywiście rósł. Jak cofniemy się do 2004 roku, to to jest moment, w którym tak naprawdę ten dług był znacząco mniejszy. Wynosi około 20 miliardów dolarów, a więc no nieporównywalna kwota. Wtedy także w stosunku do PKB to było stosunkowo niewiele. I on wzrósł, w zasadzie są takie trzy elementy, które głównie powodowały wzrost od tamtego czasu. Po pierwsze, w trakcie prezydentury Juszczenki wzrósł od 40 miliardów dolarów aż do 100 miliardów dolarów. To był dość istotny wzrost. Następnie w tym momencie prezydentury Janukowicza od 100 miliardów do 140. I od tego momentu ten dług odrobinę spadł, pomimo, i to jest istotne, pomimo dwóch elementów. Po pierwsze, od 2014 roku tak naprawdę w Ukrainie mamy do czynienia z wojną. Ta wojna oczywiście dzisiaj jest taka dla nas wyraźna i dotyczy całego obszaru Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o Krym, jeżeli chodzi o Donbas, jeżeli chodzi o Ługańsk, to oczywiście ta wojna trwa już od paru ładnych lat. Co oczywiście utrudnia politykę gospodarczą każdego rządu, no bo też odstrasza chociażby inwestycje w dużej mierze. No i w 2014-15 roku z pomocą Ukrainy, przyszedł Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który pożyczył Ukrainie całkiem sporo pieniędzy. To może powiedz właśnie, jakie to są mniej więcej
W tej chwili, jeżeli się nie mylę, to Ukraina jest winna Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 13,4 miliarda dolarów. Instytucjom międzynarodowym, czyli między innymi również Bankowi Światowemu i tak dalej, 22 miliardy. Z tego w najbliższym roku, czyli w 2022, Ukraina będzie musiała zapłacić 2,7 miliarda zwrotu tego długu. No i już tam się toczą rozmowy dotyczące tego, żeby tą spłatę odsunąć w czasie i żeby teraz nie musiała tego robić. Podejrzewam, że bez nawet większej presji społecznej w tej chwili IMF to zrobi, bo im się to, no nie opłaca im się tych ściągać tego długu i też są świadomi sytuacji, natomiast no też oczywiście jest to o wiele za mało, do czego jeszcze dojdziemy. Natomiast tak, 2,7 miliarda dolarów będzie musiała Ukraina w tym roku zapłacić. Również w najbliższych miesiącach zapadalność płatności dla Stanów Zjednoczonych. 2 miliony z kolei. Kongres Stanów Zjednoczonych już ma autoryzować znowu tak samo odsunięcie w czasie tej spłaty, żeby nie była wymagana w tej chwili.
No więc widzimy, że jakby Ukraina jest zadłużona wobec różnych wierzycieli. Instytucje międzynarodowe, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, wobec chociażby także tutaj Stanów Zjednoczonych oraz oczywiście zachodnich banków, które w pewnej mierze oczywiście też wiedziały, komu pożyczają, w jakim momencie pożyczają, wobec jakiej polityki pożyczają. Natomiast ten kluczowy element z MFW to jest taka powtórka z wcześniejszej polityki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to znaczy owszem, pożyczamy wam, dajemy wam ten trochę środków na to, żebyście odetchnęli i mogli w trudnym momencie wojennym mieli środki na to, żeby tę wojnę prowadzić lub na przykład nie zawalić usług publicznych, ale stawiamy warunki. I te warunki są zawsze pod takimi ogólnymi hasłami, takimi w stylu tworzymy dobry klimat dla przedsiębiorczości i dla inwestycji zagranicznych, albo musicie walczyć z korupcją, to też jest zawsze taki argument. Natomiast jak walczyć z korupcją? Otóż MFW wtedy już mówi jasno, należy po prostu sprywatyzować publiczne przedsiębiorstwa, a dobry klimat tworzy się wtedy, kiedy na przykład ogranicza się wydatki, najlepiej wydatki, które z perspektywy biznesu nie są aż tak istotne, czyli wydatki socjalne i wydatki, które są najistotniejsze dla obywateli związane
z kiedy są niskie płace, jak wiadomo, też jest dobry klimat dla prowadzenia działalności, bo nie trzeba dużo płacić.
Otóż to. No i takie rozwiązania oczywiście nie tylko powodują, że cały ten dług jest w większym stopniu odczuwalny przez po prostu zwykłych Ukraińców, zwykłe Ukrainki, ale także, że tak naprawdę sytuacja gospodarcza wcale się nie poprawia. Tylko ona też na przykładzie Grecji, o czym świetnie opowiedziałeś, widać, że te rozwiązania powodują, że sytuacja jest trudniejsza i gorsza po interwencji tychże instytucji. Myśleliśmy, że już się czegoś MFW nauczyło po Grecji, mówiąc zupełnie szczerze, ale okazuje się, że parę lat później jeszcze wciąż nie.
Nie wyjaśniliśmy w ogóle, na czym polega dług publiczny i czym on w zasadzie jest, więc tak najbardziej obrazowo, to znaczy dług publiczny państwo zaciąga poprzez emisję obligacji Skarbu Państwa. Emisje obligacji Skarbu Państwa to są, można powiedzieć, takie papierki, które ja jako państwo chcę sprzedać. One nie są nic warte tak same w sobie, ale ja je chcę sprzedać Maciejowi. Ja je sprzedaję Maciejowi za 1000 zł. I Maciej je kupuje. Ja jestem państwem, mam teraz 1000 zł na wydatki i obiecuję, że od Macieja je odkupię za na przykład 5 lat i mu dam za każdy rok przez jego przetrzymywania tego papierka 3% na przykład. Więc w ten sposób państwo, emitując obligacje, sprzedaje je i uzyskuje pieniądze na finansowanie swojej działalności. Oczywiście zwykle to nie jest tak, że za 3 lata czy 5 przychodzi ten Maciej z tą kartką i mówi oddajcie. Maciej zwykle mówi, taki prawdziwy posiadacz obligacji, mówi to trzymajcie sobie jeszcze dłużej, a mi płaccie po prostu dalej, albo jeżeli nawet chce te pieniądze wyciągnąć, to się sprzedaje te pieniądze, te papierki dalej, czy emituje się dalej obligacje, rolując dług, tak to się nazywa, czyli nie spłacając nigdy tej sumy, tylko wydając kolejne obligacje i z nich finansując spłacanie długu. I mam też wrażenie, że w kontekście długu publicznego funkcjonuje taka bardzo powszechna metafora tego, że dług publiczny to jest po prostu życie ponad stan. To znaczy, że nasz rząd wydaje więcej niż zarabia, bo nie wiem, bo są skorumpowani politycy, bo są głupi, bo cokolwiek. No i po prostu przez to, że nie jest w stanie utrzymać dyscypliny fiskalnej, tak jak się w gospodarstwie domowym nie powinno wydawać więcej niż się zarabia, no to my później musimy płacić, nasze dzieci będą płacić i przez kolejne pokolenia wszyscy będziemy płacić za głupotę naszych polityków.
Czyli znowu rozumiemy w ten sposób, że myślimy, że państwo to jest po prostu takie gospodarstwo domowe, że ta ekonomia w wypadku państwa niczym się nie różni od tego, jaką znamy z naszego codziennego funkcjonowania.
Tak, no i to jest błąd na kilku poziomach, to znaczy na takim najbardziej podstawowym po prostu państwo jest emitentem waluty i złotówki i państwo w tym takim sensie, w jakim gospodarstwo domowe nie może zbankrutować. Natomiast na takim najbardziej, ja po prostu chciałem inną metaforę zaproponować, bo metafory mają to do siebie, że one nie są prawdziwe albo fałszywe, tylko coś pokazują, a coś ukrywają. I mam po prostu, że ta metafora bardzo popularna w Polsce od 30 lat, z którą też ten licznik Balcerowicza nieszczęsny się wiąże, że musimy patrzeć państwu na ręce, jak ona nas zadłuża. Ona głęboko siedzi w naszych głowach często. Natomiast jest też taka inna metafora. Metafora takiego podwójnego prezentu. Podwójnego prezentu to znaczy, mamy państwo, które musi pokryć wydatki na podstawowe swoje funkcje. To znaczy na sfinansowanie służby zdrowia, na edukację, na drogi, na zbrojenia, jak jest wojna itd., itd. No i państwo potrzebuje na to pieniędzy. Natomiast państwo się boi podnieść podatki i ściągnąć tyle w podatkach, ile potrzebuje, od prawdopodobnie najbardziej zamożnych, no bo boi się tego, że w prasie, w mediach będzie straci kapitał polityczny i będzie opowieści będą opowiadane o łupieniu przedsiębiorców i najbardziej efektywnych spośród milionerów polskich. Więc co robi państwo? Państwo nie podwyższa podatków. W Polsce mamy ciągle, prawdopodobnie nawet po Polskim Ładzie, regresywny system podatkowy, czyli podatkowo-składkowy, czyli proporcjonalnie, no zobaczymy w danych, bo na razie tego nie wiadomo, ale proporcjonalnie podejrzewam, że wciąż jakby efektywnie, że to ile zapłacą najbogatsi w Polsce, to będzie mniej niż ubożsi. Więc państwo nie podwyższa podatków tym, od których mogłoby ściągnąć te pieniądze, tylko im sprzedaje te papierki. No i oni dają te pieniądze, które normalnie mogliby dać w formie opłaconych podatków, tylko po pierwsze państwo im będzie musiało te pieniądze oddać, a po drugie państwo musi płacić ten procent za te odsetki, jak oni te papierki trzymają, bo państwo się u nich zadłuża. Sam fakt, że państwo się zadłuża u tych osób, sprzedając im te obligacje i zaciągając ten dług publiczny, oznacza, że te pieniądze istnieją i że można je wziąć w formie tych podatków, ale no, kto będzie za to płacił? No, ja będę płacił i państwo będą płacili, to znaczy ci, którzy płacą podatki, czyli całe społeczeństwo obarczamy kosztem tego, że boimy się podnieść podatki pewnej części społeczeństwa, którą stać na to, żeby te obligacje skupić. I teraz pojawiło się pytanie na czacie dotyczące tego, kto straci na tym umorzeniu długu, no bo jak wiadomo, ktoś musi na tym stracić. No i to jest prawda, tylko też rzeczywistość gospodarcza dzisiaj nie wygląda tak, że to Macieje, Szlindery posiadają obligacje Skarbu Państwa. W znacznej większości są to globalne instytucje finansowe, banki, globalne korporacje i tak dalej, więc nie ma tutaj obywatela, który jest poszkodowany. Jest czasem po prostu międzynarodowa korporacja, która w swojej nadpłynności gotówki postanowiła część pieniędzy wydać na obligacje rządu polskiego, w ten sposób ulokować swoje pieniądze. Więc tak, więc jakby nie mamy tutaj relacji osobowej, mówimy tutaj o bytach prawnych, a nie o fizycznych osobach. Co jeszcze interesujące, no zacząłem tym wstępem o tych bezprawnych, haniebnych długach. No są osoby, które pokazują tą logikę, którą przed chwilą pokazałem, tego podwójnego prezentu, na danych empirycznych. I na przykład taki historyk François Chesson, chyba francuski historyk, przepraszam, jak źle wymawiam, bo nie mówię po francusku, on pokazuje, że francuski dług publiczny, empirycznie, historycznie widać, że dokładnie tak wyglądał. To znaczy on zaczyna rosnąć w momencie, w którym radykalnie ścinamy podatki, no bo trzeba zapłacić lekarzom, trzeba zapłacić nauczycielom, ale obcięliśmy PIT z 70% do 50% na przykład. Średnio w latach 70. jeszcze PIT w krajach europejskich, najwyższe szczeble dla milionerów to były rzędu 70%. W latach 80. w większości krajów je pocinano mocno. No i wtedy jest eksplozja długu publicznego, czyli te same pieniądze, które wcześniej żeśmy zbierali w podatkach, w tej chwili my pożyczamy od tych najbogatszych i z kasy wszystkich im później za to płacimy odsetki.
I taka sama sytuacja też mieliśmy do czynienia oczywiście w Stanach Zjednoczonych. O tym też było na poprzednich live'ach dotyczących polityki neoliberalnej, bo mówimy często o tym, że neoliberałowie to by chcieli mieć taki zrównoważony budżet. No ale jak spojrzymy na budżet Stanów Zjednoczonych, to dług publiczny tam wzrósł za epoki właśnie Ronalda Reagana, dlatego właśnie, że radykalnie zmniejszono tam podatki, a jednocześnie zwiększono wydatki na zbrojenie. Dlaczego warto w tej chwili mówić głośno o tym umorzeniu długów? Przypomnę, że to są jakby dwie różne rzeczy. To znaczy jest kwestia tego, że w obecnej sytuacji wojennej, oczywiście Ukraina, to o czym świetnie powiedziałeś, ma spłacać część na przykład zadłużenia. Te długi zapadają na przykład w przyszłym roku. To są ogromne kwoty. I pojawia się postulat, żeby po prostu przejąć tymczasowo samą obsługę zadłużenia. To jest ten postulat minimum. To znaczy w momencie, w którym Ukraina jest obiektem agresji rosyjskiej, po prostu nie płaci tego, co powinna płacić w tym czasie wojennym. Te środki są po prostu na przykład przez Europejski Bank Centralny zapewniane i wierzyciele mają spłacane te środki, ale wyłącznie no jakby bez uszczerbku dla Ukrainy, która no prowadzi wojnę i nie powinna być obciążona tego typu długami. No i jest drugi aspekt, który mówimy o umorzeniu całości tego długu, to znaczy właśnie albo z perspektywy uzasadnienia, że on w pewnej mierze oczywiście jest niebudługiem zaciąganym na korzyść ukraińskiego społeczeństwa, albo też po prostu jako polityka pomocowa, prorozwojowa dla Ukrainy, która po wojnie będzie musiała się odbudować, w której infrastruktura jest oczywiście, będzie jest nieustannie niszczona, w której duża część osób oczywiście także niestety no, została zamordowana w trakcie tej wojny, a także część wyjechała z Ukrainy, które także mogłyby oczywiście w tej gospodarce funkcjonować, a już funkcjonować nie będą. I to jest ten takie dość, wydaje się, oczywiste wsparcie, to znaczy takie stwierdzenie, że oto no, trzeba będzie po wojnie Ukrainy wesprzeć w potężny sposób finansowy. I o to, co chciałem zapytać, to nie powinno być kontrowersyjne, ale jednak pokazują się takie głosy i to mnie bardzo ciekawi, to znaczy, że są osoby, które uznają, że pomoc humanitarna, pomoc nawet dostarczanie broni, czy pomoc finansowa takiej, której po prostu przekazujemy pewne środki Ukrainie, to jest wszystko w porządku, nawet jeżeli one są bardzo wysokie i kosztowne i to jakby jest ten moment, w którym rozumiemy, że musimy wesprzeć Ukraińców w tej nierównej walce, ale kiedy tak naprawdę po prostu chcemy zlikwidować dług, czyli też wesprzeć finansowo po to, żeby Ukraina po prostu nie miała tego typu obciążenia, to tu już się włącza cały taki sprzeciw, że no to nie, to tego aż nie można zrobić, że to jest jakby wbrew... Czyli istnieje jakaś taka pseudomoralność długu, która jest w ogóle ważniejsza od wszystkiego innego, od takiej moralności poszkodowanych, zbrodni, wojny i tak dalej. Skąd to się bierze?
No mi się wydaje też, że nawet jakbyśmy właśnie mówili o tych samych kwotach po prostu przekazanych dla Ukrainy, żeby była w stanie się rozbudować, odbudować po wojnie, bo na pewno to będzie potrzebne, no to by był mniejszy sprzeciw niż jest w kontekście umorzenia długu. My to mamy w języku zakodowane, mamy to zakodowane w naszym... No nie, mamy przysłowia po polsku, tak? Dobry zwyczaj, nie pożyczaj, tak moja babcia babcia mawiała. Będzie potrzebowała pieniędzy na odbudowę, będzie potrzebowała pieniędzy na inwestycje, będzie potrzebowała pieniędzy dla ludzi, którzy stracili swoje majątki, którzy stracili swoje miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, czy my chcemy tą Ukrainę zaciskać jej pętlę kredytu naszej, czy chcemy jej pomóc? No i dla mnie tutaj odpowiedź jest oczywista.
Dlatego polecamy, zachęcamy do tego, żeby się dołączać do akcji, podpisywać się pod petycją socjalnego ruchu. Piotr Krajewski pyta, a po co państwo musi emitować te obligacje i płacić odsetki? Przecież mogłoby po prostu wyemitować sobie pieniądze. Skąd to się w ogóle wziął?
Znaczy tak, generalnie mogłoby, to znaczy to jest taka wizja tak zwanej nowoczesnej teorii monetarnej, czyli państwo jest emitentem waluty, więc walutę, kredyt, dług w swojej walucie może spłacić. Problem z Ukrainy jest pierwszy taki, że znaczna część tego kredytu, długu, o którym mówiliśmy zewnętrznego, nie jest w hrywnach, no, a przez to rząd ani bank centralny ukraiński nie emituje dolarów ani euro. Natomiast z drugiej strony, bo to właśnie w duchu tej nowoczesnej teorii monetarnej jest ta wizja, że państwo może po prostu wytworzyć pieniądz i tym spłacić dług. Więc dlaczego w ogóle sprzedaje te obligacje? To nie jest sprzeczne z tym, co ja przed chwilą mówiłem. To jest po prostu trochę inne powiedzenie tego samego. Bo w wizji MMT państwo jest w stanie tak zrobić, tylko no, im więcej tego pieniądza na rynek trafi, tym więcej to spowoduje inflacji, więc musi w jakiś sposób ten pieniądz zgarnąć z rynku. No i w tej wizji MMT po prostu sprzedaż obligacji jest formą zdejmowania pieniędzy z rynku. Taką samą inną formą może być podwyższenie podatków. Tak samo podatki w wizji nowoczesnej teorii monetarnej po prostu ściągają pieniądze z rynku. Mamy też pytanie, po co dyscyplina podatkowa i dlaczego długu publicznego nie można spłacić z zasobów podatkowych, oszczędzając na innych wydatkach? Przecież tak się robi w budżetach. I to jest bardzo intuicyjne i dobre pytanie. Natomiast no niestety właśnie budżet państwa nie jest budżetem domowym. I co by się stało, jakbyśmy postanowili w Polsce na przykład spłacić nasz dług publiczny? No bo to jest kuszące, tak? Nie wiem, zaciśniemy sobie pasa na 5 albo 10 lat i będziemy wolni od długu, nie będziemy w ogóle płacić tych kosztów tej obsługi i będziemy sobie mogli wtedy niezależni od świata, od wierzycieli funkcjonować. No problem jest taki, że żeby spłacić ten dług, trzeba z czegoś ściąć. No i wbrew temu, co się nam często wydaje, jak sobie czytamy o różnych aferach tej władzy czy innej, no to 2 miliardy na TVP to jest za mało niestety. I trzeba by poważnie ściąć wydatki na szkolnictwo, na szpitale, na drogi, na infrastrukturę, na wszystko. I co by to spowodowało? No spowodowało by to po prostu ogromną zapaść gospodarczą w Polsce. Jeżeli byśmy chcieli ściąć o 20-30 miliardów wydatki z budżetu, żeby akumulować i spłacać z tego dług, to by się bardzo źle odbiło na kondycji naszego państwa i nie chcielibyśmy tego. I mamy historyczne przykłady krajów, które uchwalały zakaz deficytów budżetowych w tym celu i wiemy, że dla nich to dobrze nie skończyło. I co więcej, ja powiem w drugą stronę wręcz, znaczy dlaczego w ogóle zadłużanie się, no ja jestem zwolennikiem tego, żeby podwyższyć te podatki i nie płacić z naszych wspólnych kieszeni najbogatszym, natomiast dlaczego to się robi? No dlatego, że inwestycje publiczne właśnie w żłobki, w szkoły, w przedszkola osiągają stopy zwrotu, które są nieosiągalne dla żadnego prywatnego biznesu. To znaczy, jeżeli my wsadzimy dzisiaj złotówkę dodatkową na przykład w przedszkola, no to się okaże, że za 10 lat ta złotówka przyniesie kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych. W Stanach takie rzeczy badano i tam wychodziło, że $1 włożony w edukację przedszkolną później obniża na przykład liczbę osób, które trafiają do więzień i że z tego $1 się w kilka lat robi $8, tak? Więc no 800% to są stopy zwrotu, które nawet w ciągu 20 czy 30 lat nie są osiągalne gdziekolwiek, a państwo ma takie możliwości, więc z tego powodu te inwestycje w usługi publiczne w szczególności są ważne i z tego powodu nie możemy ich ścinać, żeby spłacić ten nasz dług. No.
Nie ma to sensu ani społecznego przede wszystkim, ale także gospodarczego i jakiegokolwiek innego. A na dzisiaj już serdecznie dziękuję. Był ze mną Hubert Walczyński, ekonomista, nauczyciel ekonomii, publicysta ekonomiczny. Zachęcamy do oglądania następnych ekonomicznych czwartków i zachęcamy do wspierania Ukrainek i Ukraińców. Cześć.
Dzięki.